Wtorek, godzina 13.45, to moment, w którym zabieramy Was na Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, by tam spotkać się z jednym z absolwentów tegoż to wydziału, z Andrzejem Burksem, który założył firmę Cygnis i zajmuje się drukiem 3D. Co, po co i dlaczego? A to już przekonacie się sami.
Naukąt.
Spotykamy się w studiu Radia Campus, żeby porozmawiać o druku 3D, no bo okazja jest wyśmienita, a wszystko zaczyna się od fizyki.
Zdecydowanie zaczyna się od fizyki, ponieważ będziemy mówić o zjawiskach fizycznych w druku 3D też.
To faktycznie tak jest, że ta fizyka jest nieodłącznym elementem już wszystkich dziedzin, no bo mówi się, że i w chemii jest potrzebna, i w medycynie. No i myślimy sobie, taki druk 3D, no dobra, każdy z nas chyba widział, jeżeli nie na własne oczy, to przynajmniej w internecie, jak to wygląda. Czy ta fizyka jest tam niezbędna?
Jest, a także była i będzie niezbędna, ponieważ fizyka jest tak wszechstronną dziedziną, że rzeczywiście opisujemy zjawiskami fizycznymi pewnym sposobem rozumienia problemów właściwie większość świata, tak to bym określił. I akurat jeżeli mówimy o druku 3D, to tutaj mamy bardzo dużo zjawisk, zwłaszcza, że no, zajmuję się drukiem 3D szósty rok i to też jakby zacząłem się zajmować tą dziedziną, zanim maszyny jeszcze też poskoczyły technologicznie do góry i są teraz dużo łatwiejsze w obsłudze niż były, to tak naprawdę spotykałem się z mnóstwem problemów, które trzeba było rozkminić, rozpisać na poszczególne etapy, w jaki sposób je zewoluować, żeby przezwyciężyć je. No i to nic innego, tylko właśnie zastanawiałem się nad fizycznością i nad aspektami, czy to lepkości, czy to prędkości, czy to spieku. I to mówimy o technologiach, które obecnie uznajemy już za bazowe w druku 3D, a już nie mówiąc o technologiach eksperymentalnych.
Czy ty tym drukiem 3D zacząłeś się interesować jeszcze podczas studiów? Czy to był taki jakiś... No właśnie, mówi się często o tym, że to taki, że ludzie, którzy poświęcają czemuś swoje życie, przeważnie pamiętają moment tak zwanego gromu z jasnego nieba. Czyli momentu, w którym stwierdzili, tak, to jest to, czym chcę się zająć.
No i to jest właśnie trudne pytanie, tak bym powiedział, bo odpowiedź nie jest polityczna. Jest ten sposób, że na studiach stwierdziłem, że już mam dość swojej pracy. Ja jestem ekonofizykiem z wykształcenia, więc gdzieś tam pracowałem w dużych bankowości. Robiłem makroanalizy, subprime, dzień dobry, pozdrawiam. Więc to było tak, że nie podobała mi się ta praca. To było strasznie nudne. No i poszukiwałem czegoś nowego. No i z kolegami z wydziału stwierdziliśmy, że zrobimy własną firmę. No i a czym ta firma będzie się zajmować? Nie wiemy. A drukarki 3D to w CERN-ie widziałem, fajne jest. Dobra, no to zajmijmy się drukarkami 3D, więc...
W CERN-ie widziałem.
Tam drukowali jakieś tam rzeczy do optyki. No spoko było. No to dobra, no to wbijamy na AliExpress, ściągamy pierwszą drukarkę. Szybka akcja jednego wieczoru. Przyszła drukarka. No i zaczęliśmy ją rozkminiać. W jaki sposób na niej można pracować, co można z nią robić. No i stwierdziliśmy, że przecież to jest najprostszy biznes świata. Kupujemy tanio, sprzedajemy drogo. Puf. Ależ biznes, nie? Tylko, że bardzo szybko się okazało, że sprzedaż i zwykły handel, jak człowiek zajmował się całe życie nauką, nie jest ciekawy, ani jest też intratny, tak stricte. Więc stwierdziliśmy, że dobra, no to przejdźmy ten etap wyżej. Zaczęliśmy się uczyć, czytać, publikacje ściągać z całego świata, jeździć na targi międzynarodowe, szukać wiedzy, sami ją eksplorować, czyli brać nowe materiały, testować, co można z nich wycisnąć, robić własne techniki eksperymentalne, co można poprawić w tych maszynach, co można zmienić. No i bardzo szybko przeszliśmy od takiego etapu po prostu handlarzy do etapu wdrożeniowców i takich eksperymentatorów z technologią. No i to zaczęło być to właśnie najbardziej fascynującą przygodą, bo się w to no już totalnie wkręciliśmy.
Zanim powiemy o tych technologiach i tym, jak to wszystko działa, to czy my możemy w ogóle nakreślić delikatnie historię druku 3D? Bo tak, wiesz, przeciętnemu Kowalskiemu wydaje się to, że to, no tak, no co, no pewno ze 3-4 lata już teraz, 5?
No to już będzie ponad 40 lat.
Zresztą, właśnie.
Ja mogę się pochwalić, historycznie 3 lata temu miałem nawet cykl o historii właśnie druku 3D tutaj w Radio Campus. Jeżeli chodzi o historię, no to musimy się sięgnąć właśnie do lat 80. Nawet wcześniej można mówić o niektórych próbach z lat 60., 70. Natomiast... Prawda, tutaj mówimy o latach 80., Charles Hull, Stany Zjednoczone, stereolitografia, pierwsza drukarka, zaczynamy. Czyli mówimy o rzeczach sprzed 40 niemalże lat. Czyli to nie jest coś, co się działo realnie wczoraj, tylko 40 lat temu. Natomiast dlaczego w ogóle mówimy o tym boomie, który ma na miejsce teraz? To jest tak, że przez wiele lat technologia była zarezerwowana dla wyspecjalizowanych instytutów badawczych oraz bardzo dużych firm przemysłowych. I z czasem te 25 lat okresu patentowych wygasły te okresy patentowe. No i w tym momencie zaczęło być tak, że można skupiować drukarkę i zrobić ją, bo technologia nie jest już opatentowana w 100%. No są oczywiście tam pola, gdzie nie można skopiować, natomiast sam proces w wielu miejscach jest do powtórzenia. No i to zaczęła zajmować się tym grupa, prawda, gdzieś tam fascynatów, hobbystów, pierwsze tam, nie wiem, 100 osób, 1000, 2000, 2000 i ta krytyczna masa osób, która się zajmuje drukiem 3D, osiągnęła taką skalę, że obecnie na świecie to są już miliony osób, a jak mówimy już o milionach, to już mówimy o zdecydowanie szybszym rozwoju technologicznym, bo właściwie już nie ma tygodnia, żeby coś nowego nie powstawało. Czyli jeżeli nie ma tygodnia, żeby coś nowego, nowy materiał, nowa drukarka, nowe zastosowanie druku 3D się nie publikowało, no to nie mówilibyśmy o tym rozszerzeniu tego zakresu, który nas obejmuje.
Naukąt! Do rozmowy z Andrzejem Burksem z Sygni z Polska wracamy już za chwilę w dzisiejszym Naukącie. Cały czas w dzisiejszym Naukącie zajmujemy się technologią druku 3D. No i właśnie o tej stronie bardzo technologicznej musimy trochę z naszym gościem porozmawiać.
Naukąt! Druk 3D utopił się w pewnego rodzaju bańce popularności oraz nazewnictwa. Bo mówimy druk, więc każdy myśli, a to tak jak zwykła drukarka, jest jedna tam czy dwie rodzaje technologiczne, bo ludzie kojarzą, że mamy atramentówki, laserówki i jakoś to tam, prawda, się drukuje. Natomiast tutaj no, otwieramy całe spektrum. Oczywiście, przepraszam, druk 2D, bo powinienem druk przemysłowy, ale tutaj faktycznie technik druku jest mnóstwo. Nawet technik, możemy tak sobie to gdzieś tam posegmentować, że mamy techniki najbardziej powszechne, które większość osób kojarzy, bo to są termoplastyczne tworzywa, które właśnie mamy przetapianą żyłkę. W tym momencie to się nazywa filament i ona takimi półwałkami jest nakładana i się skleja płaszczyzna po płaszczyźnie, warstwa po warstwie. I to jest taka najbardziej popularna, bo to jest technologia najtańsza, najbardziej mobilna. Ją możemy zobaczyć w centrach handlowych, na eventach, w, nie wiem, w showroomach technologicznych. To jest coś takiego, z czym najbardziej się ludzie opatrzyli. Potem mamy technologie żywiczne jeszcze, które są płynne żywice, które mamy laser UV bądź projektor DLP, które fotopolimeryzują te żywice. Mamy spieki laserowe proszków, czy to poliamidowych, czy to metalicznych. Mamy przetapianie metali w laserowych dyszach. Tak
przy, tych proszkach chciałbym się na chwilę zatrzymać, bo wyczytałem gdzieś, że to są bardzo wytrzymałe elementy, które możemy uzyskać z tych proszków.
Jak najbardziej. Części samolotów na przykład drukujemy w ten sposób. Części Airbusa, wnętrza Airbusa, czy też skrzydła Boeinga, to już w tym momencie nie z poliamidów, tylko z proszków metalicznych, gdzie skrzydła w Dreamlinerach są z tytanu drukowane, bo jest taniej i szybciej.
Brzmi to jak science fiction w tym momencie dla nas trochę.
Nie, no, science fiction to za chwilę przejdę, bo będę mówił o biodruku 3D.
Do tego dojdziemy, ale jeszcze chciałem o ten druk, no właśnie, metaliczny zapytać. Mhm. Jak drukuje się metalem? Bo to jest też, tak myślimy sobie, no dobra, pewna jakaś wysoka temperatura, ale czy to faktycznie jest, znaczy już wiemy, że jest do zrobienia, ale jak to się stało, że to było możliwe i jest możliwe?
Znaczy tutaj jest też kilka technologii w tym druku metali, ale skupmy się na takiej najprostszej, żeby też nie mącić. Wyobraźmy sobie proszek. Niech będzie trochę jak cukier puder, tylko że dobrze przesiany, bez bryłek. Czyli mamy w tym momencie zasypaną tak proszkiem naszą, nie wiem, jakąś taką kuwetkę. Ona jest oczywiście w zamkniętej maszynie. I mamy laser wysokiej mocy, kilkudziesięciowatowy albo kilkusetwatowy, w zależności jakie metale będziemy czy proszki spiekać. I ten laser po prostu spieka nam punktowo, zgodnie ze swoją plamką, która jest na przykład 0,2 mm ma grubość, średnica plamki jest, i nam spieka w tym miejscu metal. Bo to jest tak, jakbyśmy mieli spawarkę, tylko że automatyczną, która ma bardzo mały promień spawania, i spieka nam i spawa nam po prostu krok po kroku zgodnie z cyfrowo zadanym modelem, ponieważ cały układ jest przesuwany cyfrowo. Tak jak sobie zażyczyliśmy w modelu, tak on jest w tym momencie sterowany i przesuwany przez to pole robocze. I tak ten cukier puder spiekamy krok po kroku, płaszczyzna po płaszczyźnie, ponieważ jak spieczemy jedną płaszczyznę, to bierzemy, prawda, kolejną partię proszku, wysypujemy ją i spiekamy kolejną płaszczyznę.
No nie brzmi to jednak aż tak skomplikowanie.
Nie, to jakby skomplikowane jest opanowanie tego procesu, bo ustawia się do tego prawie 1200 parametrów, żeby to ustawić tak, żeby to faktycznie sferyczności, niesferyczności. Tutaj jest dużo zabawy, no i oczywiście, że tak powiem, konkretnej wiedzy, która za tym stoi, ale jakby ideowo jest to dość proste. Mamy laser w tym momencie wiemy, że każdy sobie wyobraża lasery, zwłaszcza w dobie, prawda, premier Gwiezdnych Wojen, no że tak. Lasery tną, prawda, i mają dużo energii, dużo mocy. No to teraz pomyślmy o tym, że ta sama energia może być wykorzystywana na przetop. No i na najczęściej w świecie po prostu przytapiamy to.
Ma to sens. Biotechnologia i medycyna. Gdzie tam druk 3D?
No i ten druk 3D w medycynie. No to powiem w ten sposób. Pewnie nie będę wymieniał już w tym momencie tych marek, bo to nie wiem, będzie compliance jakiś się może przyczepić. Natomiast jeżeli mówimy o firmach kosmetycznych, to już od wielu lat duża część firm kosmetycznych przerzuciła się na biodruk skóry. Czyli w tym momencie bez konieczności testów na zwierzętach robimy bioniczne skóry z komórek macierzystych, na przykład pobranych od krów czy od świń. Drukujemy je i wtedy one są bardzo zbliżone do skór, które w tym momencie na przykład mają ludzie, bo jesteśmy w stanie tak jest preparować, żeby na przykład właśnie mieć to określenie tej skóry suchej, tłustej, półtłustej i tak dalej. No i w tym momencie jesteśmy w stanie testować na niej kremy, różnego rodzaju też i leki. No i na przykład tutaj, prawda, mamy cały etap tego skin contact. Oczywiście również robi się bardziej zaawansowane rzeczy, czyli na przykład te bardziej zaawansowane w dużej części są nieprodukcyjne, tylko jeszcze laboratoryjne, tak bym to określił, ponieważ testuje się substancje czynne leków na wydrukowanych strukturach przestrzennych, ponieważ możemy sobie pomyśleć, no ja przecież żywy organizm, taki płasko, no to też będziemy mieć oddziaływanie. No nie całkiem, bo ta struktura przestrzenna jest właśnie tym, co nam pokazały badania w ciągu ostatniej dekady de facto, że jest zupełnie inaczej się zachowuje i w zupełnie inny sposób reaguje, jeżeli jest ułożona przestrzenie. Te komórki inaczej działają. Czyli te kłady eksperymentalne, przestrzenne, dają nam bardziej zbliżone efekty do tego, jak się zachowują realne żywe organizmy. Oczywiście, no tutaj mamy na przykład taki bardzo fajny projekt z Fundacją Badań i Rozwoju Nauki. To jest między innymi z doktorem Michałem Wszołą. Tutaj pracujemy nad stworzeniem maszyny, bardziej zaawansowane niż są obecnie na rynku, właśnie biodrukarki. A zespół doktora Wszoły na przykład opracował unikalne wyspy trzustkowe, które są w stanie drukować. Czyli drukujemy wyspy trzustkowe, które są w tym momencie możliwe do przeszczepu. No chociaż jeszcze nie są możliwe tak naprawdę do przeszczepu, bo to jeszcze pewnie parę lat minie w certyfikacjach medycznych. Natomiast jesteśmy w stanie na nich testować działanie leków dla cukrzyków.
Naukąt! Naukąt!
Wiesz co, chciałem cię jeszcze zapytać o ekipę. Znaczy, jakich ludzi trzeba mieć, żeby to wszystko się udało? No bo jak myślimy sobie o druku 3D, no to na pewno inżynierowie pewnie by się przydali. Tacy, którzy będą w stanie nam pomóc rozebrać tą drukarkę pierwszą zamówioną, złożyć ją znowu do kupy, stwierdzić, co można było zmienić i jak to wszystko wprowadzić. Czy jest tu pole do popisu dla naukowców?
No przede wszystkim jest dla naukowców, ponieważ akurat może nasza firma nie jest sztandarowym przykładem, bo jakbyśmy się realnie zajmowali tylko budową maszyn, to byłoby łatwiej. Mamy własne też projekty badawczo-rozwojowe, zajmujemy się gdzieś tam fotoniką, optyką, właśnie drukowaną. Zajmujemy się również pastami ceramicznymi, też drukowanymi, czy też biodrukiem, czy też zwykłym drukiem. Mnóstwem tematów tak naprawdę. Ja potrzebuję ludzi wszechstronnie mądrych. Jakkolwiek to brzmi może ogólnikowo, ale realnie takich ludzi poszukujemy. Czyli ludzi, którzy nie są skupieni na bardzo wąskiej działce tematycznej i tylko w niej czują się ekspertami, tylko w niej chcą siedzieć, tylko szukamy ludzi, którzy są głodni każdego dnia wiedzieć więcej i umieć więcej. Czyli tutaj właśnie jest to miejsce dla rozwoju nauki i tej nieskrępowanej inwencji, bo nie mamy czegoś takiego, że okej, problem numer 74, odpowiedź 82, realizujemy, wszyscy wiemy jak. Tylko za każdym razem jest to mały proces badawczy. My to gdzieś tam nazywamy w naszym całym nomenklaturze małym R&D, ponieważ jak przychodzi do nas klient, to również ma problem, bo mówi, potrzebuje osiągnąć efekt. Jak? Nie mam pojęcia. No to wy jesteście od tego. No to my przeprowadzamy prace badawcze, nie wiem, ściągamy materiały, opracowujemy własne mieszanki materiałowe, ściągamy w tym momencie jakieś hybrydy technologiczne, sami coś tworzymy nowego. No i cały proces jest do rozkminienia od zera do finalnego produktu. I to jest coś niesamowitego, żeby właśnie takich ludzi zatrudniać. I powiem może takie coś niepopularnego. Najłatwiej jest mi szukać takiej otwartości umysłów u ludzi po kierunkach ścisłych. I to kierunkach ścisłych uniwersyteckich, a nie politechnicznych. No, możliwe, że to też jakby odzwierciedla mój własny system myślenia, bo jestem po Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i szukam ludzi podobnie myślących wszechstronnie, czyli na takiej zasadzie, że nie zamykamy się. No dane będą zewsząd, pozyskajmy te dane i analizujmy te dane. Nie jest tak sposób, że jak ja zobaczę dane właśnie o komórkach i przeżywalności komórek, to powiem nie, FU i biologia, nie znam się, jestem fizykiem, tylko no, zaczynam myśleć, a w jaki sposób, a czy może moje metody są w jakiś sposób zanalizować. No i to jest fenomenalna dyskusja, która się potem wywiązuje między fizykami, matematykami, chemikami, inżynierami również, tak, z takimi właśnie, bo też takich z otwartym umysłem, czy też filozofami, czy socjologami, których też mamy w firmie i wtedy dopiero taka mieszanka daje no, ten taki efekt superpozycji.
No tu idealnie pasuje słowo ostatnich 5, 6, 7 lat. Interdyscyplinarność.
Zdecydowanie. Zdecydowanie. Zwłaszcza ja to zawsze będę powtarzał, bo na rekrutacjach mamy takie pytania, że no ale przecież to jest specjalistyczne stanowisko. No okej, ale jeżeli ktoś nie ma wiedzy ogólnej, no to jak ma wiedzieć, że coś istnieje na świecie? Jeżeli nie ma wiedzy ogólnej, no to nie wie, że nawet można szukać czegoś poza swoją bańką informacyjną. Oczywiście to czasami jest to ograniczające dla nas w rekrutacji, ale faktycznie szukamy ludzi, którzy będą w stanie myśleć i dyskutować o tematach, które nie są ściśle związane z ich wykształceniem.
Takich szefów życzę wszystkim. Andrzeju, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo również.
Naukąt!
I to już wszystko w dzisiejszym Naukącie. Kamil Michałowski, dziękuję za ten wspólnie spędzony czas. Na Wydział Fizyki wracamy oczywiście w przyszły wtorek.